Duszność, uścisk w klatce piersiowej, kaszel to jedne z objawów COVID-19. Te same objawy towarzyszą chorym na astmę, których liczbę w Polsce szacuje się na 4 miliony osób. Jak odróżnić napad astmy od objawów zakażenia koronawirusem? Czy astma i inne choroby alergiczne zwiększają ryzyko zachorowania na COVID-19? Jak przyjmować leki i czy wszystkie? O tym między innymi mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji, niestety z powodu pandemii ciągle jeszcze przez telefon, będzie tym razem profesor doktor habilitowany Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana profesora.
Witam serdecznie, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
W trakcie audycji czynny będzie nasz telefon do studia 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania słuchaczy. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Dziś przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Prawie wszystkie odnotowano na Śląsku, bo aż 204. Po kilka jest też w innych województwach, ale żaden z tych przypadków nie dotyczy naszego regionu. Resort Zdrowia poinformował też o śmierci kolejnych 16 osób. Wszystkie cierpiały na inne choroby także. Od początku epidemii w Polsce COVID-19 zdiagnozowano u 16 561 osób, a zmarło 827 osób. 6131 wyzdrowiało. W Podlaskiem SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 384 osób. 7 z nich z powodu COVID-19 zmarło. To tak dla porządku. Takie są dane na dziś, a to już jest chyba 9 tydzień, kiedy właśnie walczymy z tą pandemią. Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego wypracowała stanowisko w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2. A wśród tych ekspertów jest właśnie nasz dzisiejszy gość, profesor Marcin Moniuszko, przypomnę, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dlaczego trzeba było takie stanowisko przygotować i właściwie do kogo jest ono w szczególności skierowane, panie profesorze?
Ono skierowane jest zarówno do lekarzy, przede wszystkim prawdopodobnie do lekarzy, bo to oni zwykle bywają czytelnikami takich dokumentów, ale również myślę, że jest ono bardzo czytelne także dla szerszego grona odbiorców, dla pacjentów. Przyczyna była oczywista. Jak wspomniał pan redaktor na samym początku, część, zakładam i podkreślam, nie wszystkie, ale część objawów występujących w przebiegu COVID-19, nie wszystkie, ale część może jest wspólna również z pewnymi objawami, które mogą pojawiać się niekiedy w przypadku występowania objawów astmy i w związku z tym czasami u części pacjentów, a niekiedy również u lekarzy pojawiały się wątpliwości, na ile możemy u danego pacjenta jeszcze rozpoznawać jakąś niekontrolowaną postać astmy, na ile powinniśmy myśleć jednak o możliwości wystąpienia COVID-19. Warto tu od razu podkreślić, że pacjenci z astmą i z alergią, bo to pojawia się to pytanie bardzo, bardzo często, na ile tacy pacjenci są rzeczywiście bardziej narażeni na wystąpienie, na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wystąpienie objawów choroby COVID-19. Pamiętajmy, że ciągle to jest, jak wspomniał pan redaktor, to jest dopiero 9., 10. tydzień, na kilka miesięcy z tym wielkim problemem borykamy się. Wszystkie te dane są ciągle jeszcze bardzo świeże i niekiedy widzimy i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z tygodnia na tydzień dochodzi do pewnego takiego nawet przemeblowania naszej wiedzy na temat pewnych czynników ryzyka czy pewnych sytuacji mniej lub bardziej sprzyjających rozwojowi zakażenia. W pewnym stopniu dotyczy to również astmy, alergii, choć na szczęście nie aż tak mocno. Te pierwsze dane wskazywały na to, że alergia i astma nie są jakimś istotnym czynnikiem ryzyka bardziej łatwiejszego, mówiąc kolokwialnie, złapania infekcji, złapania koronawirusa i rozwoju choroby COVID-19. Później te kolejne dane, które przychodziły również nie tylko z Chin, ale także z krajów europejskich, ale także ze Stanów Zjednoczonych, w dalszym ciągu potwierdzały to, że że czy alergia, czy astma no nie są jakimś tutaj decydującym czynnikiem, który by wpływał na to, że to złapanie tej infekcji jest bardziej prawdopodobne albo że może ona przebiegać ciężej. Natomiast te ostatnie dane, które pojawiają się szczególnie z kontynentu amerykańskiego, ale również z niektórych krajów europejskich, wskazują, że może jednak te cięższe postaci astmy, bo pamiętajmy, astma jest nierówna i choć zdecydowana większość przypadków jest przebiega w sposób łagodny lub umiarkowany, to istnieje jednak pewien odsetek pacjentów, który tę chorobę przechodzi rzeczywiście bardzo ciężko, więc część tych ostatnich danych sugeruje, to nie są może jakieś bardzo mocne, takie dobitne dowody naukowe, ale sugeruje, że w tych cięższych postaciach astmy to ryzyko takiego bardziej powikłanego przebiegu COVID-19 może się jednak pojawić. Tyle wiemy na dzień dzisiejszy i być może za tydzień, dwa te nasze dane będą się zmieniały. Jest to ciągle jeszcze bardzo świeża wiedza i wszystkie wnioski dotyczące generalnie różnego rodzaju czynników ryzyka związanych z COVID-19 my naprawdę powinniśmy formułować bardzo ostrożnie. Niewątpliwie jednak powinien być ten taki bardzo jasny przekaz, który mam nadzieję, że będzie docierał do jak największej grupy, szczególnie pacjentów z astmą, że są to pacjenci, którzy szczególnie w takim czasie, w takim niepewnym czasie pandemii, powinni jeszcze bardziej zadbać o dobrą kontrolę swoich objawów.
I o tym jeszcze będziemy mówili w dalszej części, w szczegółach. Ja chciałbym jeszcze tylko, żeby podsumować tę pierwszą część. Jak to jest ze skłonnościami do infekcji wirusowych dróg górnych oddechowych u chorych na astmę, czy też na przykład na alergiczny nieżyt nosa? Bo wiem, że przed koronawirusem to też miało wpływ na infekcję.
Absolutnie tak. Są to ze sobą bardzo powiązane kwestie. Klinicznie są to ze sobą bardzo powiązane kwestie, bo szanowni państwo, to jest tak, że w astmie, ale również w alergii, w alergicznym nieżycie nosa mamy do czynienia z takim przewlekłym, toczącym się zapaleniem błony śluzowej albo skrzeli, albo górnych dróg oddechowych na przykład w nosie. No takie toczące się przewlekłe zapalenie to trochę to jest tak jak tlący się trochę pożar ściółki w lesie albo torfowiska w bagnie, który sprawia, że wystarczy jakiś dodatkowy jeszcze czynnik, który sprawia, że to zapalenie może objąć swoimi płomieniami. No jeszcze wyższe partie drzew czy wyższe piętra roślinności. Tak samo niestety jest również w astmie i w alergii. Tam się toczy ciągle przewlekłe zapalenie. Ono nie zawsze jest widoczne. Ono nie zawsze daje objawów i dlatego czasami jest to mylące, ale może prowadzić czasami do bardzo trudnych sytuacji.
Czyli z tego wynika, że również na tego wirusa mogą być jednak bardziej podatni, chociaż niekoniecznie, jak pan powiedział.
Na każdego wirusa, bo tutaj koronawirus pod tym względem
nie różni się.
Znaczy ma szereg różnych właściwości, które go odróżniają i dlatego nas bardzo tak frapuje, ale jest to też kolejny wirus, który tak samo jak inne szuka jakichś dziur w tym systemie zabezpieczeń, w tej fortyfikacji obronnej, jaką stanowią nasze błony śluzowe. Jeżeli one są ciągle w procesie zapalnym i nie są właściwie leczone na przykład steroidami wziewnymi, które są bardzo ważnym elementem takiego leczenia, to niestety szansa na wniknięcie i zagospodarowanie przez wirusa takiego obszaru jest bardzo wysoka. Więc istnieje bardzo ścisłe powiązanie pomiędzy chorobami wirusowymi generalnie, nie tylko koronawirusem i astmą, które może sprawiać, że po prostu te wirusy, ale również czasami bakterie, jak trafiają na osobę, na błony śluzowe osoby, która ma tę niekontrolowaną astmę, nieleczoną, gdzie to zapalenie, to astmatyczne czy alergiczne, no po prostu kwitnie, to niestety te wirusy mogą tam narobić bardzo dużo zamieszania. Z drugiej strony To zamieszanie może też prowadzić do tego, że ta osoba, która do tej pory no, miała tę astmę dobrze kontrolowaną i nawet nie zdawała sobie sprawy, że może mieć jakieś objawy, nagle w czasie infekcji wirusowej rozwija dopiero objawy astmy i czasami nawet jest lekko skonfundowana, podobnie jak niekiedy też lekarze, którzy widzą akurat taką osobę po raz pierwszy i są przekonani, że ta osoba ma po prostu tylko i wyłącznie objawy infekcji wirusowej, gdy tymczasem w bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy pojawienie się wirusa uruchamia uśpioną wcześniej astmę na przykład, która później po jakimś czasie znowu przejdzie w ten, po czasie powiedzmy pozbycia się tej infekcji, znowu przejdzie w ten swój stan taki uspokojenia, ale wirusy mają to do siebie, że bardzo lubią taką uśpioną wcześniej czy uspokojoną wcześniej astmę. astmę obudzić, doprowadzić to niestety do bardzo takiego nawet czasami burzliwego przebiegu, więc to współistnienie, to współdziałanie z wszystkiego rodzaju wirusami
tym bardziej,
niestety ciągle
że
jest
właśnie
obecne.
Ta brama, którą wchodzi ten wirus, to jest w nosie, bo to jest ten nabłonek, który właśnie ma to białko. Bardzo łatwe i przyjemne dla koronawirusa. Panie profesorze, w Polsce, jak już wspomniałem, choruje na astmę prawie 4 miliony ludzi, bodajże 400 tysięcy to jest ciężka postać, ale już tu nie będziemy wnikać w liczby. Czy moglibyśmy przypomnieć, jakie są objawy tej choroby, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, bo potem będzie pytanie kolejne, czy można je pomylić.
Te 4 miliony ludzi to są te osoby, które w badaniach ankietowych zadeklarowały występowanie takich objawów właśnie jak kaszel, jak uczucie duszności, jak świszczący oddech, czyli tak zwane granie w klatce piersiowej, czasami ucisk w klatce piersiowej. To nie jest też zawsze tak, że są to objawy, które występują tylko i wyłącznie w przebiegu astmy, dlatego tak często dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że w ogóle astmę mają, bo jak wspomniałem parę minut temu, niekiedy spora część osób, która ma te objawy kaszel, świszczący oddech i duszność, kojarzy ich występowanie tylko i wyłącznie z tymi momentami w życiu, kiedy mają też objawy infekcji wirusowej. Jakby wszystko, mówiąc kolokwialnie, zwalając na to, że mają do czynienia z tak zwanym zapaleniem oskrzeli z infekcją. Natomiast w bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia z po prostu zaostrzaniem objawów astmy poprzez właśnie nadkażenie wirusem, więc nie uspokajałbym się w związku z tym, mówiąc na miejscu tych osób, które czują czasami właśnie owe klasyczne dla objawy astmy, choć nie tylko i wyłącznie dla niej zarezerwowane objawy, takie jak duszność, granie w klatce piersiowej czy kaszel.
No
i
uścisk jeszcze w klatce piersiowej. To
tak,
też
choć
jest...
ten, pamiętajmy, że też nie jest tylko i wyłącznie objawem, który należałoby wiązać tylko i wyłącznie z astmą, bo istnieje szereg innych chorób, w tym choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym choroba wieńcowa, gdzie ten uścisk klatce piersiowej jest również bardzo ważnym objawem. Dlatego tak jak zaznaczyłem, warto pamiętać o tych objawach, o kaszlu, o duszności, o graniu w klatce piersiowej, tym uścisku, ale też to już dla nas ważna jest praca dla lekarzy, żeby jednocześnie pamiętać również o innych chorobach, które takie objawy mogą również powodować.
No i jeśli natomiast... ma coś takiego jak te inne choroby, no to oczywiście może połączyć, ale zakładamy sytuację taką, że jest to taki pacjent lub taki człowiek, który nie ma innych chorób i właśnie gdy poczuje te cztery podstawowe, powiedzmy, objawy,
nie to zawsze już, wszystkie.
Nie zawsze wszystkie,
to
właśnie.
Też, tak.
A dobrze, a panie profesorze, to w takim razie jakie czynniki wywołują napady astmy?
Tu bardzo różne. Jak wspomnieliśmy, nie bez kozery tyle czasu koncentrujemy się na kwestiach infekcji wirusowych, bo właśnie zakażenia wirusowe, ale także bakteryjne, choć rzadziej, są jednymi z istotnych czynników powodującymi takie rozkojarzenie, wywołanie objawów astmy, nawet u osoby, która do tej pory wydawałoby się, że tę astmę ma dosyć taką kontrolowaną całkiem dobrze. Ale nie tylko. To jest również wysiłek fizyczny, który bardzo często daje się we znaki osobom z astmą i wywołuje te objawy. To są różnego rodzaju sytuacje stresowe, emocjonalne, czasami nawet głośny śmiech, taki bardzo żywy po usłyszeniu jakiegoś dobrego dowcipu. Rzeczywiście bywa tak, że te osoby później wpadają w taki, niestety ten śmiech przeradza się później w napad kaszlu, a nawet pojawiającej się duszności. Ekspozycja na zimne powietrze, to jest coś również klasycznego. Na zasadzie dzisiejszy poranek mógłby być tego świetnym przykładem. Klasyczny, majowy, piękny poranek 12 maja, kiedy zastaliśmy rano lekką pokrywę śnieżną i eksponowani, część z nas mogła zostać zaskoczona i po prostu wciągnąć rano w płuca haust świeżego, niestety bardzo zimnego powietrza. To również u osoby z astmą może wywołać właśnie pojawienie się tych objawów duszności, grania w klatce piersiowej, wywołanych właśnie tym skurczem oskrzeli, bo w astmie, szanowni państwo, to co leży u podłoża tej astmy, to, że przede wszystkim toczy się tam ciągłe zapalenie, które od czasu do czasu na skutek tych właśnie różnych czynników, o które pan redaktor pytał, czy to wirusa, czy to zimnego powietrza, czy to wysiłku fizycznego, czy innych jakichś stresowych czynników, dochodzi to przewlekłe zapalenie, potrafi przerodzić się w skurcz oskrzeli, a skurcz oskrzeli daje później te objawy właśnie duszności, tego ucisku, tego grania w klatce piersiowej, tej muzyki wydobywającej się z klatki piersiowej.
Panie profesorze, to dlaczego nie wszyscy chorzy na astmę są tego w ogóle świadomi?
Bo znaczna część, powietrze, może zacznijmy od tego, że astma naprawdę astmie nierówna. My mówimy tu o kilku milionach w takim przybliżeniu tych pacjentów, ale to nie jest jedna choroba, którą wszyscy przechodzą tak samo. Są naprawdę osoby, które no, świetnie z tą funkcjonują i bardzo dobrze, i taki jest cel. Są to wręcz często sportowcy, którzy osiągają fantastyczne wyniki również w sporcie zawodowym. Są osoby, które od czasu do czasu odczuwają te objawy, a jest niewielka grupa, ale bardzo znacząca i bardzo, bardzo istotna osób, które po prostu cierpią z powodu astmy ciągle, zawsze i wszędzie. I ich życie jest w sposób istotny bardzo ograniczone. Na tak dużą grupę, jak wspomniałem, u sporej części pacjentów astma odzywa się dopiero od czasu do czasu. To jest taką naszą naturalną też wtedy tendencją, żeby wypierać z siebie to myślenie o tym, że może być jakaś choroba, że trzeba coś leczyć, że po co z tym się zajmować, że choroba jest tylko wtedy, kiedy ja mam duszności. Cały czas naszą rolą, jaką lekarzy zajmujących się astmą, jest jakby uświadomienie pacjentom, że astma to nie jest problem tylko wtedy, kiedy pan, pani ma w danym momencie duszności. Naszym celem w ogóle, i to jest wielka rewolucja w leczeniu astmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nie jest czekanie u osoby z astmą na to, aż ona rozwinie duszność, ale takie leczenie astmy, żeby ona nigdy albo jak najrzadziej tej duszności zupełnie nie rozwinęła, nie, żeby jej w ogóle nie wywoływać. To jest zupełne przestawienie naszych torów myślenia na niedziałanie doraźne, choć na takie też musimy być zawsze przygotowani i przygotowywać pacjentów na takie sytuacje, ale na działanie prewencyjne za pomocą tłumienia tego zapalenia. I to często jest bardzo dla pacjentów takie dosyć iluzoryczne, no bo wszyscy mamy taką naturalną tendencję do uznawania faktu, że jak czegoś nie czujemy, nic mi się nie dzieje, no to generalnie jestem zdrowy. Nam nie chodzi o to jako lekarzom, żeby wprowadzać czy wpędzać pacjentów w taki kanał rozpoznania, że proszę z tym, będzie pani z tym ciężko, z tym myśleniem, że pani ma astmę. Nie. My wręcz przeciwnie, staramy się mówić właśnie dzięki temu, że przyznajemy się do faktu, że pani ma astmę i możemy włączyć odpowiednie leki, to dzięki tym lekom, dzięki dalszemu, bardzo takiemu uważnemu kontrolowaniu tych objawów, pan przez kolejne miesiące, lata może zupełnie zapomnieć o tym, że ta astma istnieje. Ona może zupełnie przestać przeszkadzać.
I oczywiście nawet może to nie tak zawsze się udaje, ale właśnie w kontekście nawet koronawirusa, o czym powiemy niebawem właśnie w trakcie naszej rozmowy, ale czy można pomylić objawy astmy z objawami COVID-19 lub innych infekcji wirusowych?
Czasem tak, ponieważ jak wspomniałem, one ze sobą potrafią zresztą współistnieć i to jest coś, do czego wracam jakby podczas tej naszej rozmowy, dlatego że bardzo często to widzimy w praktyce, że te wirusy stanowią bardzo istotny czynnik ryzyka zaostrzenia astmy, a u niektórych osób, u niektórych pacjentów stanowią w ogóle pojawienie się wirusa jest takim w ogóle pierwszym momentem albo jednym z nielicznych momentów, kiedy pacjent uświadamia sobie, że ma astmę, bo dopiero w czasie infekcji wirusowych on ma te objawy, o których mówiliśmy. I czasami tacy pacjenci są rozpoznawani jako pacjenci z zapaleniem oskrzeli i jakby odsuwa się od nich tę myśl, tę diagnozę o tym, że to może być astma, tylko się wszystko mówi, a to wirus, jak wirus przejdzie, to i mu przejdzie. To nie jest dobre do końca rozwiązanie, bo ten pacjent może mieć takie, jeżeli nie ma dobrze leczonej astmy, to on będzie miał takie tak zwane ciągłe zapalenia oskrzeli nawracające, dlatego że jego astma nie jest właściwie leczona. Nie jest leczone zapalenie, a leczeniem zapalenia jest stosowanie steroidów ziewnych. I w wielu takich sytuacjach mamy do czynienia z przypadkami, kiedy tacy pacjenci, którzy zgłaszają się do nas, bo ciągle mają nawracające zapalenia oskrzeli, u których mają kaszel, wtedy ich poddusza, kiedy mają to w klatce piersiowej, jeżeli zaczynamy włączać im leczenie przeciwastmatyczne, czyli głównie leki przeciwzapalne, czyli przede wszystkim steroidy bziewne, to nagle okazuje się, że owe wcześniej nawracające zapalenia oskrzeli znikają, nie ma problemu. Tak jakby wirus przestał nagle dokuczać. Dlaczego? Bo zmontowaliśmy ponownie, nareperowaliśmy tą linię obrony błony śluzowej, dróg oddechowych, dolnych, przede wszystkim w przypadku właśnie astmy, dolnych dróg oddechowych oskrzeli i staną się one w tej chwili, stają się one po takim właściwym leczeniu prawidłową, prawdziwą zaporą dla wirusa, bo zostały poleczone, bo zapalenie tam toczące się zostało właśnie wyhamowane.
Panie profesorze, z tego, co pan mówi, wynika, że możliwe jest takie pomylenie, ale takim istotnym czynnikiem, który jest...
Ale jest parę objawów, tak, właśnie. Jest parę objawów, które na pewno nie powinny jakby wzbudzać tutaj jakieś specjalne
temperatura
wątpliwości.
Temperatura na przykład.
Przede wszystkim temperatura. Aczkolwiek my też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy z COVID-19 tę temperaturę muszą mieć w tak dramatyczny sposób podwyższoną. No przecież wiemy, że istnieje niestety z punktu widzenia epidemiologicznego, bo dla tych pacjentów to jest świetna informacja, że bezobjawowy przebieg COVID-19 i całe szczęście, że ci pacjenci mają czasami wirusa, a nie rozwijają objawów i niech im się dalej szczęści, ale z punktu widzenia społeczności dookoła, no niestety stanowią oni zagrożenie, bo nie mając objawów, nie mają świadomości choroby, nie zawsze się izolują i ten wirus może po prostu dalej gdzieś tam ulegać dalszej transmisji. Ale tak, to jest jeden z tych klasycznych sytuacji. No trudno, gorączka, pojawienie się gorączki to nie jest typowy objaw astmy samej w sobie, czy alergii samej w sobie.
Czy jeszcze coś poza gorączką istnieje?
Tutaj pojawienie się też objawów wskazujących na takie ogólne rozbicie pojawiające się. To są objawy bardzo charakterystyczne dla COVID-19. W momencie samej, powiedzmy, duszności czy kaszlu, tu bardziej pacjenci, którzy sami znają już własne objawy, będą w stanie powiedzieć, czy dla nich jest to ciągle jeszcze to, co do tej pory
znali.
Czy są te objawy, które do tej pory znali, czy jednak pojawiło się w tym przypadku coś nowego dla osoby, która w ogóle do tej pory nie miała objawów, szczególnie w takim czasie. No chciałbym, żeby też po tej audycji nie pozostało wrażenie, że jeżeli nagle rozwinął objawy duszności i kaszlu, że od razu pomyślą w pierwszym momencie o astmie. No w takim czasie, jeżeli do tej pory takiego rozpoznania astmy nie było, to może jednak warto pomyśleć o tym czynniku rzeczywiście infekcyjnym. Tak, te wzajemnie, te dwie choroby mogą na siebie nakładać się, mogą wzajemnie trochę siebie udawać, choć oczywiście z wykluczeniem tych klasycznych objawów, takich właśnie jak gorączka. Czasami, jak to generalnie przy infekcjach wirusowych, może być to wyszczególnienie, na ile jeszcze mamy do czynienia z tą chorobą zasadniczą, a na ile z nadkażeniem. W niektórych sytuacjach może być niekiedy problematyczne, no ale wtedy włączamy bardziej już szczegółowe badania i to są te sytuacje, których na pewno nie trzeba roztrząsać w domu.
Za chwileczkę jeszcze powiemy, które można, które nie, ale to w późniejszej części. Czy chorzy na astmę właśnie w kontekście koronawirusa stanowią jakieś zagrożenie dla innych osób? Jeśli tak, to kiedy i jakie?
Podobnie jak inne osoby, które nie są świadome swojego zakażenia, mogą teoretycznie. I to jest ta sytuacja, o której mówiliśmy przed kilkunastoma sekundami. Jeżeli szczęśliwie, że dana osoba nie rozwija objawów choroby, nawet jeżeli tego wirusa ma, natomiast brak takiej świadomości sprawia, że ta osoba... No, teraz w mniejszym lub większym stopniu stosuje zasady izolacji. No i jeżeli ich nie stosuje, tych zasad izolacji, tych zasad reżimu sanitarnego, no to oczywiście zupełnie nieświadomie może pozostałe osoby narażać na ryzyko takiego zakażenia. I teraz popatrzmy na sytuację osoby z astmą. Jeżeli osoba z astmą niewłaściwie się leczy albo po prostu nie ma takiej możliwości, żeby jej w jakiś sposób taki bardzo, bardzo skuteczny pomóc i ona dalej ma swoje objawy związane po prostu z astmą, czyli na przykład kaszel, no to już taka osoba, będąc nawet jednocześnie, nawet tak zwanym bezobjawowym, choć to trudno przy astmie zupełnie powiedzieć, że to byłoby bezobjawowe, ale osoba z astmą, mając wirusa jakiegokolwiek, ale zakładajmy, że na potrzeby dzisiejszej audycji mówimy właśnie o koronawirusie, kaszląc, jednocześnie rozsiewa go nieco bardziej. Więc powiedzmy tak, na osobach jakby, podobnie alergicy, którzy w sezonie palenia brzoza nam się skończyła, zaczyna się trawa, choć ta pogoda, która dzisiaj się pojawiła troszeczkę może, chociaż
zahamuje.
Niekoniecznie. Jeszcze zobaczymy, jak długo to potrwa.
Do niedzieli podobno.
Więc tutaj w tym przypadku, jeżeli osoby z alergią czy z astmą, które albo kichają, albo kaszlą i jednocześnie, nawet nie zdając sobie sprawy, jeżeli one mają wirusa w sobie, no to niestety, jest to zdecydowanie większa szansa na jego rozprzestrzenienie, rozsianie niż w przypadku osoby, która tylko i wyłącznie, powiedzmy, oddycha czyjejś obecności. Wiadomo, że te siły, które powstają w czasie, są generowane w czasie kichania i kaszlu, są zdecydowanie większe i potrafią rzeczywiście doprowadzić do rozprowadzenia aerozolu na dobre kilka metrów.
A czy wszyscy chorzy na astmę muszą przyjmować sterydy wziewne?
To jest bardzo, bardzo ważne pytanie i to jest ta kompletna zmiana jakby filozofii, koncepcji, która ciągle jeszcze nie przebija się do świadomości sporej części pacjentów, do których bardzo chciałbym jakby zaapelować. Proszę, szanowni państwo, że w sytuacji, gdy lekarz, który zajmuje się państwem i który rozpoznaje u państwa astmę, jeżeli chce wypisać steroidy wziewne, to proszę nie patrzeć na niego krzywo, ale proszę mu wręcz podziękować, bo to znaczy, że on wie, jak trzeba się państwa astmą po prostu zająć. Jak wspomniałem wcześniej, astma to jest po prostu zapalenie. Jeżeli tego zapalenia nie będziemy leczyli przyczynowo, może przyczynowo to by zbyt dużo powiedziane. Jeżeli nie będziemy gasili tego pożaru ściółki leśnej czy torfowiska w błonach śluzowych, mówiąc tak metaforycznie, za pomocą steroidów ziewnych, to po prostu ta astma może nas zaskoczyć zaostrzeniami w czasie, w momencie, kiedy się tego zupełnie nie spodziewamy. I to nie tylko osoby, które mają odczuwalną, taką ciężką postać astmy. Takie zaostrzenia mogą również pojawić się w sytuacjach, w których ta osoba jest funkcjonującą wręcz bardzo aktywnie fizycznie osobą. Nieleczenie astmy steroidami wziewnymi może naraża nas na ryzyko takiego nagłego, dosyć czasami nieoczekiwanego zaostrzenia, które może pojawić się ni stąd, ni zowąd. To nie jest rozsądne, by astmy nie leczyć steroidami wziewnymi. Ale z jedną uwagą, bo to też, żeby państwo nie myśleli, że steroidy wziewne, bo czasami, a propos samych steroidów, istnieje takie magiczne myślenie, które wrzuca wszystkie steroidy, sterydy do jednego worka i pacjenci naczytają się w internecie o sterydach i później jak usłyszą już o konieczności zastosowania steroidów ziewnych w przypadku na przykład ich astmy, no to już bardzo często potrafią się od razu niejako wycofać, powiedzieć nie, absolutnie ja steroidów ziewnych nie chcę, boję się i tak dalej. To naprawdę jest grupa leków, która charakteryzuje się przede wszystkim bardzo różnym dawkowaniem. I tutaj, jeżeli chodzi o leczenie astmy, w zdecydowanej większości przypadków mówimy o stosowaniu niskich albo umiarkowanych, średnich dawek tych steroidów ziewnych, których działanie ogranicza się w zdecydowanej w większości przypadków jedynie do dróg oddechowych. Ich działanie w tak zwanym całym organizmie, takie działanie systemowe jest bardzo znikowe. Więc naprawdę, mówiąc w skrócie, te obawy są ze wszech miar przesadzone.
Ale niektórzy mają obawy, że jak już zaczną, to nie przerwą i będą musieli to robić do końca życia, tak?
Astma zwykle jak się zacznie, to rzadko kiedy się przerywa. Można odpowiedzieć na tę uwagę w ten sposób. Ona owszem, jak wspominaliśmy na początku audycji, potrafi uśpić się, potrafi gdzieś schować się pod, powiedzmy, taką kołdrą uspokojenia, czasami na tygodnie, czasem na miesiące, ale to nie znaczy, że ona zupełnie znika. Steroidy wziewne to nie są narkotyki. To nie są sytuacje, do których dochodzi do przyzwyczajenia. Steroidy wziewne są dlatego stosowane przewlekle, dlatego że proces zapalny toczący się w dolnych drogach oddechowych jest procesem przewlekłym. Gdyby on, szanowni państwo, od tak sobie był łaskaw zniknąć, to by lekarze nie zawracali państwu głowy stosowaniem, koniecznością stosowania steroidów wziewnych. Znowu, to są leki, które leczą zapalenie. Pamiętajmy natomiast, nie ograniczając się tylko do nich, że do leków leczących zapalenie my zwykle dołączamy u pacjentów z astmą również leki rozszerzające oskrzela. Problem polega tylko na tym, że z punktu widzenia pacjenta i części pacjentów liczą się tylko te leki, które rozszerzają oskrzela, bo po ich przyjęciu nagle pacjent odczuwa ulgę, czyli widzi, że coś się zmieniło, coś się dzieje.
A sterydy natomiast nie działają.
Pozornie, oczywiście no pozornie i natychmiast oczywiście muszę szybko zaprzeczyć, ale to jest tak, ja czasami używam takiego porównania jak z myciem zębów. No, po umyciu zębów, no oczywiście odczuwamy, mamy to poczucie świeżości, ale nie widzimy od razu efektów w postaci zapobieganiu próchnicy. No nagle nam próchnica nie znika. Po prostu musimy, żeby zapobiec jej na dłuższą metę, to myjemy te zęby, znaczy mam nadzieję, że myjemy przynajmniej 2-3 razy dziennie, po to, żeby zapobiec temu rozwojowi tego procesu, też swego rodzaju procesu zapalnego toczącego się w obrębie jamy ustnej i w obrębie naszych zębów. Więc na efekty steroidów wziewnych przychodzi poczekać. Szczególnie doceniają je te osoby, które wcześniej miały częste napady astmy, po przyjęciu steroidów ziewnych nagle okazuje się, że częstotliwość tych napadów zdecydowanie się zmniejsza. I wiemy, za każdym razem jest to bardzo indywidualna rozmowa, bo znowu nie można wrzucać wszystkich pacjentów do jednego worka. Astma każdego pacjenta jest inna. Naprawdę proszę mi wierzyć, my jako alergolodzy i generalnie przy alergii czy przy astmie stosujemy bardzo zindywidualizowane podejście do wszystkich pacjentów. Raz wypisane leki, rzadko kiedy, są tymi lekami, którzy zostają później na dłuższą metę.
Panie profesorze,
staramy się zmieniać dawki, staramy się je dostosowywać do tego, co się dzieje z pacjentem na przestrzeni miesięcy i tygodni, a nie tylko zaprogramować na jakiś dłuższy okres czasu
czyli
i pożegnać się.
Rozumiem, że jeżeli ktoś został zdiagnozowany prawidłowo, jest prowadzony przez lekarza alergologa i ma przepisane sterydy wziewne, to no, będzie na nie skazany tak naprawdę przez całe swoje dalsze życie, tak?
Jest takie prawdopodobieństwo, ale nie potrzeba się też tym, w jaki sposób przejmować.
No to już pan profesor wytłumaczył, dlaczego właśnie się tym nie przejmować.
Chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie znaczy, że na tę samą dawkę steroidów ziewnych, które zostały wypisane na początku. Bo jeżeli astma będzie dobrze kontrolowana, to z czasem lekarz prowadzący może dojść do sytuacji, w której leki stosowane również z użyciem steroidów ziewnych będą stosowane na przykład tylko od czasu do czasu. Ale kiedy? Pod warunkiem, że ten pacjent będzie czuł się już tak dobrze, że praktycznie zapomni o swojej astmie i powiedzmy po miesiącach jakichś długich przyjdzie i powie swojemu lekarzowi, panie doktorze, jest okej, no w zasadzie może ja już nie muszę brać leków. I wtedy lekarze są przygotowani na taką sytuację. Wypisują takie leki, które dostosowują to leczenie przeciwzapalne i to leczenie rozszerzające oskrzela również do takich sytuacji, do takich pacjentów. Więc to, że zawsze, czy do końca życia nie zawsze, znaczy, że tyle samo co dzisiaj.
Jasne.
To powinno być indywidualizowane.
To w takim razie teraz mamy taki nieznany nikomu przedtem czas. Co się dzieje, kiedy z jakiegoś powodu, na przykład strachu spowodowanego pandemią, czy lękiem przed pójściem do lekarza, pacjent nie zażywa leków, bo się skończyły na przykład, tak jak zalecił lekarz, lub źle używa inhalatora. Jakie wówczas mogą nastąpić zmiany w oskrzelach, żeby jeszcze tę poprzednią pana wypowiedź wzmocnić tym, że one jednak są potrzebne. Czym się może skończyć coś takiego? Odstawienie takie, zlekceważenie leczenia, które było prowadzone.
Jeżeli wypieramy z siebie to, że mamy astmę, choć naprawdę, bo czasami niektórzy mają rzeczywiście takie podejście, że ojejku, to astma, to straszne. Tak, no, czasem jest to bardzo uciążliwa choroba, ale jeżeli dobrze się za nią weźmiemy, to w zdecydowanej większości przypadków naprawdę ona idzie z nią bardzo dobrze żyć, tylko trzeba nią w odpowiedni sposób kontrolować. Oczywiście, jak wspomniałem, istnieje kilka procent sytuacji, kiedy jest trudno.
Jeżeli odstawiamy,
to narażamy się na to. Narażamy się na kilka kwestii. Przede wszystkim narażamy się na to, że obnażamy niejako tę swoją błonę śluzową. Pozwalamy temu zapaleniu dalej tam się rozwijać, kwitność i sprawiamy, że jest ono jeszcze bardziej podatne na różnego rodzaju czynniki, takie jak infekcje wirusowe, jak właśnie te kwestie związane z wysiłkiem fizycznym, z emocjami, ze stresem, że po prostu zdejmujemy tarczę ochronną. Te leki tworzą tarczę ochronną dla tego rodzaju czynników ryzyka. Jeżeli decydujemy się z własnej woli na to, by ich nie stosować, no to po prostu narażamy się na to, że w pewnym momencie może dojść do zaostrzenia objawów, do pojawienia się w ogóle objawów astmy.
Ale jeżeli byśmy wyobrazili sobie te nasze oskrzele jako taką rurę, no to co się w tej rurze będzie działo wtedy, kiedy właśnie zaczyna buzować już to, co tam się nagromadziło, a my tego nie gasimy.
Ale ta rura właśnie i ta błona śluzowa, która wyścięła ją od wewnątrz, jest odpowiedzialna za szereg właśnie tych procesów. Bo właśnie ta błona śluzowa, jeżeli tam się toczy to zapalenie, ona wysyła sygnały niestety do między innymi do mięśniówki, która odpowiada za to, czy oskrzela się kurczą, czy nie. No i po prostu daje sygnał, że te oskrzela zaczynają się kurczyć w sytuacjach, których nie powinny. Czyli właśnie po niewielkim wysiłku fizycznym, po wyjściu na zimne powietrze, czy po nawet niewielkiej infekcji wirusowej.
Czyli po prostu zaczynamy się dusić, niby mamy wszystko jak trzeba.
Zaczynamy to tak zwana nadreaktywność drzewa oskrzelowego, która przejawia się właśnie albo kaszlem, albo skurczem oskrzeli i tym, to co określamy jako to granie w klatce piersiowej, jako te świsty i furczenia, które tam się pojawiają, które czasami słyszy lekarz przez słuchawkę, a czasami sam pacjent jest w stanie już je usłyszeć u samego siebie, kiedy słyszy to tak zwane chrapanie wydobywające się z wnętrza klatki piersiowej.
No i takie właśnie zawężanie może doprowadzić nawet do nie chcę powiedzieć zgonu, ale może.
Ale w skrajnych przypadkach tak, w skrajnych przypadkach tak. Na szczęście wielkim osiągnięciem rzeczywiście współczesnej medycyny i tego przekonywania pacjentów, że ważne jest to leczenie przeciwzapalne, że takich sytuacji praktycznie zaczynamy zapominać, że może do tego dojść, ponieważ staramy się reagować odpowiednio wcześnie. Ale gdybyśmy zupełnie zlekceważyli leczenie astmy, to trudno powiedzieć, jakby się to skończyło, no ale takich sytuacji to praktycznie jest bardzo mało. Pamiętajmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, że to nie chodzi tylko o to, czy te objawy będą od czasu do czasu, czy też nie, tylko niekontrolowane zapalenie toczące się w tych drogach oddechowych w oskrzelach, ono z czasem niestety, jeżeli nie jest wytłumiane, ono również prowadzi do czegoś, czego my bardzo nie lubimy w chorobach przewlekłych, czyli do zastępowania tej takiej prawidłowej tkanki, na przykład tkanki, która pełni swoje funkcje, tkanką łączną. To, co się nazywa przebudową, tak zwanym remodelingiem, to widzimy w różnego rodzaju innych też organach, tak w sercu, w wątrobie, ale również w płucach. I z czasem do czego dochodzi? Chodzi o to, że astma, która wcześniej objawiała się tylko tym, że ktoś czuł się znakomicie, a tylko od czasu do czasu miał napady duszności, może prowadzić do tego, że zmiany w tych oskrzelach będą się niestety utrwalać. Że będą utrwalać do tego stopnia, że przepływ przez te oskrzela nie będzie tylko czasowo ograniczony w czasie tego napadu duszności, ale będzie ograniczony w sposób stały i trwały przez długie miesiące i lata w związku właśnie z tą przebudową. A jest ona najczęściej wynikiem tego toczącego się właśnie przewlekłego zapalenia dróg oddechowych tam trwających. To też jest ważne, warto o tym pamiętać, jeżeli zastanawiamy się, czy naprawdę podejmujemy decyzję, że naprawdę nie chcemy leczyć swojej astmy, no bo w danym momencie akurat nie mam żadnych objawów.
Panie profesorze, na poparcie tego, co pan już od kilku, nawet 10 minut próbuje nam powiedzieć, że nie wolno właśnie odstawiać i rezygnować z leczenia, wręcz przeciwnie, trzeba je podejmować. W kilku badaniach naukowych wykazano, że niektóre leki, no tutaj nie będę ich wymieniał, ale tam są też sterydy wziewne, hamują namnażanie się wirusa w ludzkich komórkach w warunkach in vitro, czyli poza organizmem.
Tak, oczywiście, no tutaj nie chciałbym aż sięgać do takich argumentów, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tak, znam wyniki tych badań i inne badania wskazują również to, że stosowanie sterydów ziewnych może zmniejszyć ekspresję tego słynnego receptora AC2, który jest też bramą dla wirusa SARS-CoV-2, ale akurat, tak jak wspomniałem, ta wiedza jeszcze dotycząca starego SARS-CoV-2 jest tak świeżutka jeszcze, że myślę, że tu musimy z wielką pokorą do tego podejść, te wnioski wyciągać jeszcze z czasem.
Ale ja tu próbuję tak, czy to nie jest jakaś szansa, że właśnie osoby, które przyjmują, nie mają przypadkiem właśnie lepiej, bo są mniej obciążone.
Że mają lepiej, ze wszech miar i to nie tylko przy koronawirusie, przy każdej infekcji. Osoby, które przyjmują leki przeciwzapalne, steroidy wziewne, zniosą zdecydowanie lepiej każdą infekcję wirusową.
Te leki były podawane nawet osobom przy ciężkich zapaleniach płuc jako leki wspomagające. One może
tak,
nie były
tam,
główne.
Natomiast to jest troszeczkę, tam już jest inna kwestia. Są to zupełnie jakby inne dawki związane z innym rodzajem powikłania. Tutaj raczej wolałbym nie wrzucać ich do tego jednego zestawu. Chciałbym zaznaczyć, bo działanie steroidów systemowych rzeczywiście tam, jeżeli... Panie redaktorze, bo jak się pojawia często wątpliwość pacjentów, którzy przyjmują, czy ja przypadkiem nie zmniejszę sobie odporności?
O właśnie, a wiem, że pan profesor również immunologią się zajmuje.
Natomiast i znowu, to jest taka rzecz, której bardzo ważne jest odpowiedź na pytanie, ale pamiętajmy, o jakich dawkach leku mówimy, jakiej postaci. Bo tak generalnie in vitro, czy w dużych dawkach systemowe, kiedy podawane są kroplówki ze sterydami systemowymi, czy też duże dawki w postaci tabletek, tak, mówimy o pewnym stopniu, szeroko pojętym, już nie wchodząc w szczegóły, o jakimś stopniu zmniejszenia odporności. Ale, proszę Państwa, jeżeli mówimy o astmie, w której odporność już jest zmniejszona, to ta odporność, bo właśnie odporność w dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie są błony śluzowe dróg oddechowych. Jak one są w złym stanie, to nie ma mowy o dobrej odporności. Nie ma mowy. I wtedy paradoksalnie, co jest trudne czasami do przyjęcia, zastosowanie tych steroidów wziewnych, które porządkuje stan tej błony śluzowej, które gasi ten pożar tam trwający, ono do czego prowadzi? Do zwiększenia odporności miejscowej. Bo przez uporządkowaną, poprzez naprawioną tę warstwę tę linię obrony, tę błonę śluzową, wirusom i bakteriom będzie trudniej się przebić i zagnieździć. Więc de facto mamy do czynienia z sytuacją, która wydaje się tak na papierze taką nielogiczną, jak to steroidy zwiększają odporność. To nie chodzi o odporność, proszę Państwa, jest tak złożonym systemem różnego
dlatego
rodzaju mechanizmów, że nie możemy wrzucać.
Nie idźmy tą drogą. Obecna pora roku jest szczególnie trudna dla cierpiących właśnie na alergiczny nieżyt nosa. Czy są jakieś specjalne zalecenia właśnie dla takich osób?
Znowu nie przerywać leczenia. Nie przerywać
leczenia.
Czyli
jak się leczyło, to po prostu leczyć.
Absolutnie tak. Wszystkie te leki muszą być stosowane. Wtedy łatwiej przejdzie się przez każdą infekcję wirusową i nie da się szansy wirusom, ale w tym koronawirusowi narobić takiego zamieszania, jaki mógłby zrobić, gdyby nasze alergie czy też astmę nie byłyby leczone.
No dobrze.
Optymalny.
Do tej pory w Polsce rzadki był widok osób cierpiących na alergie, które zabezpieczały się maską przed alergenami. Takie są kraje, w których alergicy właśnie za pomocą maseczek z filtrem PM10 czy PM2 z głównie 2,5 bronią się przed zaostrzeniem właśnie dolegliwości wynikających z alergii. Nagle okazało się, że my wszyscy w miejscach publicznych mamy teraz obowiązek zasłaniania ust i nosa i właśnie najlepiej maseczką. Znani sportowcy, na przykład kolarz Zenon Jaskół, ale także niektórzy lekarze publicznie zabrali głos i mówią, że noszenie masek jest szkodliwe dla zdrowia, argumentując między innymi tym, że już po krótkim czasie stosowania są siedliskiem bakterii, których nie powinniśmy mieć. Jakie jest zdanie pana na ten temat?
Zdanie jest wspólne. Oczywiście, że toczy się dyskusja, ale tak naprawdę wszyscy myślę, że się zgadzamy, tylko chodzi o te niuanse związane z tym, jak często zmieniamy maskę, jak te maski stosujemy, w jaki nowy sposób. Bo szanowni Państwo, oczywiście to, że maski teraz pozwalają nam ograniczać transmisję wirusa, to myślę, że to jest, znowu, nawet biorąc pod uwagę tak wczesny i świeży etap tejże pandemii, wydaje się to kwestią bardzo ważną. Dlaczego szczególnie istotną w tym przypadku, że ograniczają, bo pamiętajmy, że maska na twarzy możemy na nią patrzeć jakby z dwóch punktów widzenia. Jako element chroniący tę osobę, oraz element chroniący inne osoby przed tą osobą, która akurat nosi maskę. I oczywiście wtedy, szczególnie w przypadku zapobiegania transmisji, im więcej tego wirusa mamy w społeczeństwie, więc kwestia ograniczania czy ochrony innych przed nami poprzez noszenie przez nas maski nabiera jakby większego znaczenia. Tylko to musi być noszenie, które odbywa się w sposób oczywiście zgodny z zasadami higieny. To, co widzimy obecnie, czasami rzeczywiście jest, może powiem tak, zrozumiałe ze względów takich zmęczenia już sytuacją i frustracją, ale niezrozumiałe ze względów absolutnie medycznych, epidemiologicznych.
No dobrze, to
rzucanie masek na brodę jest i później podnoszenie czy odkładanie jej w jakieś miejsce i z powrotem nakładanie jej na twarz, to rzeczywiście stwarza czasami nawet większe ryzyko. Więc tak, dobrze, w sposób odpowiedni noszona maska, z zachowaniem zasad, ze zmianą, jeżeli ulega zawilgoceniu. Oczywiście odpowiedni rodzaj masek, jeżeli mamy do nich dostęp. I to są wszystko ważne elementy, które jeżeli są odpowiednio stosowane, to rzeczywiście mogą stanowić bardzo istotną rolę w ograniczaniu transmisji wirusa. Choć trzeba oczywiście pamiętać o tym, że jest część osób i do nich należy podejść do tych indywidualnych sytuacji z szacunkiem, że rzeczywiście w żaden sposób tej maski tolerować nie mogą. Trzeba
podejść
do tego.
Po prostu się duszą w tej masce. I to jest właśnie
takie odczucie. Trzeba podejść do tego ze zrozumieniem, ale też musimy jakby sobie wtedy też uświadomić i jakby także te osoby prosić wtedy albo w jakiś jak najbardziej delikatny sposób uświadamiać, że owszem, może to być trudne dla pana, pani utrzymanie tego i to jakby rozumiemy, ale też proszę pamiętać, że w ten sposób.
Ale to główną rzeczą jest ta odległość, którą te osoby powinny zachowywać, czyli jeżeli nie ma maski, to na tyle daleko poruszać się wokół tych, też ta maska jest na brodzie, powiedzmy, żeby nie było szans na emisję właśnie tego aerozolu, który wydychamy cały czas.
Zmniejszeniem szans to oczywiście jest bardzo trudne, ale po prostu ze zmniejszeniem tego ryzyka. Tak, to jest to osoba...
Ja ale myślę, jeżeli
że
ktoś jest w lesie
w dzisiejszych czasach
i do lasu...
należy się nam wszystkim, zarówno zrozumienie wobec osób, które... My przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, jako lekarze też rozumiemy, że niektóre osoby po prostu za nic na świecie nie są w stanie nałożyć maski, bo mają tak takie poczucie choroby, które sprawia, że rzeczywiście ich objawy się ulegają wtedy nasileniu, ale też staramy się im wtedy zwrócić uwagę, dobrze rozumiemy to, ale proszę też pamiętać, że wtedy państwo też muszą zachować pewne zasady reżimu sanitarnego, żeby już nie tylko samych siebie chronić, ale chronić też otoczenie.
Najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, żeby jednak mimo wszystko się dystansować, bo co pokazują właśnie te sytuacje na Śląsku, to właśnie to,
absolutnie,
że tam jest duże skupisko, stało się to, co się dzieje i mamy 204 przypadki jednego
absolutnie
ranka właśnie tylko na Śląsku.
Dlatego niestety też chciałbym, żebyśmy też nie popadali tak od razu, że fakt, że nie ma...
Już... kończyć proszę. Niestety, panie profesorze, bo czas nasz mija, a za chwilę tutaj pewne czynności trzeba wykonać, czyli zmienić gąbkę na mikrofonie. W związku z tym bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, która mam nadzieję wyjaśniła wielu alergikom, co mają robić. Moim i państwa gościem był dzisiaj profesor doktor habilitowany Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Dbajmy o siebie, dbajmy o innych.
A ja zapraszam na kolejne wydanie Szlachetnego Zdrowia w najbliższy wtorek. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.